sportowym wieczorze czas na gościa, a jest nim Mateusz Janik, czyli nowy statystyk Ślepska Malów Suwałki. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam Państwa.
Dla naszego gościa ten nadchodzący sezon będzie czasem dużych zmian, bo Mateusz przenosi się do Suwałk aż z Rzeszowa, gdzie przez ostatnie 6 sezonów pracował w drużynie Dewelopresu Rzeszów, czyli aktualnych mistrzyń Polski siatkarek. A więc dwa wyzwania, Mateusz, przed tobą. Przeprowadzka z południa na północ kraju, no i zmiana siatkówki z kobiecej na męską. To które z tych wyzwań jest większe?
To dopiero zobaczymy, ale na razie za mną dopiero przeprowadzka, co nie było najłatwiejszym zadaniem, bo jednak troszkę życia tam spędziłem, więc choćby przewiezienie tych wszystkich rzeczy, no to musiała być do tego logistyka specjalna. Zobaczymy, jak to wyjdzie w tej siatkówce męskiej. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i okaże się, że ta przeprowadzka była trudniejszym zadaniem.
No dobrze, to powiedz nam, jak to się stało, że trafiłeś do Suwałk i skąd ta decyzja, żeby właśnie z kobiecej siatkówki, w której odnosiłeś duże sukcesy, przejść do tej męskiej?
Szczerze mówiąc, to ta siatkówka męska zawsze gdzieś była mi paradoksalnie bliższa, bo nawet kiedy ja zaczynałem pracować w siatkówce kobiet, to było no już 10 lat temu, jak szedłem na studia do Wrocławia, no to też wtedy była mi zdecydowanie bliższa ta siatkówka męska, tylko po prostu wtedy we Wrocławiu nie było drużyny męskiej. I ja po prostu idąc tam na studia zdecydowałem, że muszę też uczestniczyć w jakichś treningach, tak, żeby zobaczyć, jak ta praca wygląda od kulis, a nie tylko chodzić na zajęcia, na studia. Więc zgłosiłem się po prostu do tej drużyny żeńskiej, no bo to był wtedy jeden z czołowych zespołów w Polsce, a męska drużyna gdzieś tam była chyba wtedy w drugiej lidze. No i tak trafiłem do siatkówki kobiet, a zawsze gdzieś to marzenie o przejściu do Plus Ligi we mnie było. Później pojawiła się ta okazja współpracować też ze Stefanem Antigą, więc taką namiastkę tej siatkówki męskiej miałem. No i rzeczywiście uznaję go za jednego z najlepszych trenerów na świecie, więc nie wyobrażałem sobie, że ja mogę z tej współpracy zrezygnować. Może tak. To było dla mnie jasne, że dopóki Stefan jest w Rzeszowie i dopóki Stefan chce ze mną pracować, no to ja też będę. No ale jak Stefan odszedł, no to jeszcze rok było mi, że tak powiem, dane spędzić w Rzeszowie. No a teraz pojawiła się taka propozycja przejścia do Suwałk, do męskiej siatkówki. No i to dla mnie była też swego rodzaju łatwa decyzja, no żeby też to marzenie jednak swoje spełnić. Dzieciństwo, można powiedzieć jeszcze.
No to gratulujemy, że to się udało. Wspomniałeś Stefana Antigę. On taką odwrotną drogę od ciebie przeszedł, bo to najpierw był znakomity siatkarz, potem został trenerem bardzo szybko reprezentacji Polski. Z nią zdobył Mistrzostwo Świata w 2014 roku. A później to też było takie zaskakujące, że Stefan Antiga został nagle trenerem kobiet, trenerem Dewelopresu Rzeszów. Dawał ci już Stefan jakieś wskazówki przed tą zmianą właśnie? Bo no, siatkówka kobieca od męskiej się różni, dyscyplina ta sama, ale jednak tam dużo jest różnic.
Tak, tylko to na tej zasadzie, że po prostu my pracowaliśmy ze sobą bardzo długo. My już współpracowaliśmy od 5 lat, tak, spędziliśmy razem 5 lat w jednym zespole, więc to w takich codziennych rozmowach cały czas się te tematy przewijały, bo tak naprawdę też system pracy u Stefana był taki, że my się spotykaliśmy rano o 8-9 i pracowaliśmy do końca treningu wieczornego, czyli się wychodziło z biura powiedzmy, nie wiem, o 19 do 20, więc całe dnie spędzaliśmy razem przez te kilka lat. No więc ten temat siatkówki męskiej cały czas też się przewijał, tak? Pracowaliśmy w siatkówce kobiet, no ale śledziliśmy też siatkówkę męską. On jest też prezesem klubu z Paryża, więc on też w międzyczasie przeprowadzał transfery do Paryża, więc siłą rzeczy ja też w tym jakimś tam malutkim może wymiarze, ale gdzieś tam uczestniczyłem, przynajmniej obserwowałem tą jego pracę, więc cały czas ta siatkówka była też blisko mnie i też pewnie za jego przyczyną, że tak powiem.
To dziękujemy Stefanowi. Ślepsk powinien podziękować Stefanowi, że będzie miał nowego, już przygotowanego statystyka. Mateusz, ta siatkówka kobiet i mężczyzn, tak jak wspomniałam, dyscyplina ta sama, ale to się różni dość znacznie. To widać gołym okiem na przykład czy po sile ataku, czy po sile zagrywek. Ale jakie są takie inne charakterystyczne cechy obu wersji, tak to nazwijmy? I co dla ciebie jako statystyka tutaj będzie miało największe znaczenie?
Wiesz co, myślę, że tak jak powiedziałaś tutaj, przede wszystkim ta różnica jest w sile. W sile ataku, w sile zagrywki, to będzie ta największa różnica. Akcje są zdecydowanie krótsze. Większość akcji w siatkówce męskiej jest kończona w side-aucie, tak, czyli w pierwszej akcji po przyjęciu zagrywki. To jest ta główna różnica. My u kobiet też właśnie, jak już rozmawialiśmy o Stefanie, to też Stefan zmienił takie podejście do treningu trochę w tej naszej lidze żeńskiej, bo on tutaj przychodząc po prostu stwierdził, że nie można trenować tak jak w siatkówce męskiej, czyli głównie trenujemy side-out, a kontra, no wiadomo, jak się uda obronić, no to gramy kontra. I w siatkówce kobiet trzeba było dużo więcej pracować nad kontratakiem, czyli na tej akcji po obronie. ataku, bo tam jest zdecydowanie więcej kiwek, plasów. W męskiej siatkówce, tak jak zauważyłaś, jest uderzenie, no i często to się kończy albo na skutecznym ataku, albo na bloku, tak? To po prostu tego jest więcej. Nie mówię, że nie ma obron w siatkówce męskiej, bo to oczywiście tego jest dużo. I też dla Antigi to było bardzo ważne, bo to jest Francuz, więc Francuzi specjalizują się w tej grze obronnej, defensywnej.
Słynął,
więc...
tak jest. I Stefan
tak,
też
dlatego...
słynął sam.
Też sam słynął. No i w sumie to chyba też dlatego ta siatkówka kobiet mu też trochę pasowała. No i to jest ta główna różnica. Dla mnie jako statystyka, jak pytałaś, co będzie największą różnicą, no to właśnie też ta szybkość akcji. Ja osobiście wolę pisać męską siatkówkę niż żeńską, bo akcje są zdecydowanie krótsze. Kilka sekund i jest po akcji.
Mniej
ale
roboty.
Też jest mniej roboty, można powiedzieć. Ale te akcje są zdecydowanie szybsze, więc ja też muszę szybciej pisać. Więc trochę pewnie będzie trzeba czasu na to poświęcić, żeby się przestawić, ale no mam nadzieję, że na plus będzie.
Statystyk to jest taka trochę niewdzięczna rola w świecie siatkówki. Niewidoczna rola, bo wy jesteście zawsze na takim drugim, trzecim czasami planie za trenerami, ale wy wykonujecie mnóstwo pracy i to często dzięki wam właśnie zespoły wygrywają mecze, zwłaszcza na tym najwyższym poziomie. Powiedz słuchaczom, czym wy jako statystycy tak naprawdę się zajmujecie? Bo ta praca nie polega tylko na tym, że przygotujesz raport pomeczowy ze statystykami. Jaki jest wasz wpływ na to, co się dzieje na boisku?
Tak, wiesz co, właśnie to, jak mówisz, że raport meczowy, to ja często mówię, że ten raport meczowy to jest taki skutek uboczny tego, co my robimy, czyli to po prostu nam wychodzi z tego, ale my się na tym jakby nie za bardzo skupiamy. Dużo zależy, jak pracuje statystyk, zależy od trenera, z którym pracujesz. Ja przerobiłem kilku trenerów i każdy ode mnie oczekiwał czegoś innego, więc to od nich zależy. Na przykład ze Stefanem ta praca wyglądała tak, że moim głównym zadaniem, no to było po prostu rozpisać wszystkie mecze bardzo, bardzo dokładnie. Czyli każde odbicie musiałem zapisać za pomocą tam naszych kodów, po prostu myśleć tak, jak Antiga chce, żeby to było napisane. I to było takie moje główne zadanie. Czyli ja oglądałem każdy mecz przez te kilka lat w lidze, rozpisywałem każde zagranie na nasze kody i te mecze z przeciwników z Ligi Mistrzów. To było moje główne zadanie i oczywiście uczestniczyłem w tworzeniu gameplanu, bo robiliśmy to razem ze Stefanem i z Bartkiem Dąbrowskim, który był drugim trenerem. No ale tam szefem był Stefan, więc my mogliśmy podpowiadać, dyskutować, ale to Stefan decydował, więc to było takie jego zadanie. Ale przerobiłem też trenerów, u których to ja musiałem robić gameplany. Przerobiłem też trenerów, u których ja musiałem prowadzić odprawy przedmeczowe, wideo, tak? Więc to naprawdę jest tutaj pełna dowolność. Tutaj w Ślepsku, z tego co rozmawiałem z trenerem Dominikiem Kwapisiewiczem, też będzie tak, że po prostu będziemy razem pracować nad przygotowaniem gameplanu, taktyki. Każdy z asystentów będzie miał jakieś zadanie w stworzeniu gameplanu i też każdy z asystentów będzie miał jakąś część o sprawach przedmeczowych do poprowadzenia. Tak jak mówię, każdy trener gdzieś tam sobie to po swojemu układa. No i ty jako statystyk jakoś się do tego musisz dopasować i też trochę dopasować do trenera i też trener pewnie musi decydować, czy taki statystyk mu po prostu pasuje do jego systemu pracy.
Mateusz, teraz już porozmawiamy o samym Ślepsku Malowsuwałki. Drużyna przed sezonem dość sporą zmianę przeszła, chociaż myślę, że w tym roku o wszystkich prawie zespołach plus ligi, tak można powiedzieć. Został lider Bartosz Filipiak, atakujący, przyjmujący Enrique Honorato czy środkowy Joaquin Gaszego. Ale też odeszli ważni siatkarze, tak jak na przykład ikona ślepska w ostatnich latach Mateusz Czunkiewicz, libero, czy argentyński rozgrywający Matias Sanchez. No ale też skoro są odejścia, to też są wzmocnienia, czyli na przykład dołączył do was Kamil Droszyński, dwóch zagranicznych przyjmujących, Joachim Panu Asparuchow, niezwykle doświadczony jak na warunki plus ligi i na warunki światowej siatkówki David Smith, czy libero Bartosz Mariański. Jak ta gra ślepska będzie twoim zdaniem wyglądała w najbliższym sezonie? Patrząc na ten skład, bardziej ofensywnie jesteście usposobieni defensywnie. Co może być taką waszą mocną stroną, patrząc na ten skład osobowy?
Tak, ja myślę, że jak wymieniłaś te nazwiska, to myślę, że na papierze jesteśmy mocniejsi niż rok temu. Tak? Patrząc na nazwiska zawodników, którzy do Ślepska dołączyli, myślę, że będziemy mocniejsi. Ale to zawsze, no wiadomo, później wychodzi w sezonie, też decyduje praca, atmosfera w zespole i te wszystkie rzeczy obok, zgranie. Także myślę, że ten skład zapowiada się obiecująco. Myślę, że jesteśmy w stanie sprawić kilka niespodzianek i zająć wyższe miejsce niż rok temu. Zajął Ślepsk Suwałki i takie są na pewno cele też klubu. Myślę, że jest to bardzo fajnie zbilansowany zespół, bo mamy choćby na przyjęciu Honorato, który jest zawodnikiem bardzo dobrym defensywnie, co pokazuje teraz choćby w reprezentacji Brazylii, grając często w pierwszej szóstce i rzeczywiście w tych elementach defensywnych jest bardzo mocny. Do tego dołączając Bułgara Asparuchowa, który jest ofensywnym zawodnikiem. Myślę, że tworzymy bardzo fajną parę na przyjęciu. Mamy mocnego atakującego, mamy bardzo dobrych środkowych, dwóch zagranicznych, tak naprawdę David Smith, to nie trzeba go nikomu przedstawiać. Mamy argentyńskiego środkowego, który też gra w reprezentacji. Mamy Janka Nowakowskiego, Jakuba Macyrę. Nowakowski też przychodzi z zespołu Mistrza Polski. Bartosz Mariański, też doświadczony libero. Nie chcę tutaj nikogo pominąć, tak, rozgrywający. Myślę, że to też polski rozgrywający. Ja uważam, że to są bardzo fajne ruchy klubu. Myślę, że zapowiada się bardzo fajny sezon i mam nadzieję, że tak jak powiedziałem, będziemy w stanie w tym zestawieniu sprawić kilka niespodzianek, no i zająć jakąś fajną lokatę.
Tutaj co mi się tak rzuciło w oczy, jak zobaczyłam po raz pierwszy skład Śląska na nowy sezon, taka ciekawa konstrukcja, jeśli chodzi o obcokrajowców. My na to patrzymy, bo jest limit obcokrajowców w Plus Lidze. I tak, rozgrywający obaj Polacy, dość młodzi. Atakujący obaj Polacy, libero obaj Polacy. Natomiast ta linia przyjęcia i środkowych, to już tak mocno zagranicznie wygląda u was.
Tak, no i też pewnie trzeba będzie się momentami zastanawiać, jak to zestawić, żeby tego limitu tak nie przekroczyć, ale to na pewno nie będzie żaden problem, bo też jeśli byśmy chcieli grać z dwoma zagranicznymi środkowymi, to też mamy polskiego przyjmującego Antoniego Kwasi-Grocha, który też jest na pewno obiecującym przyjmującym. Nieraz to w tamtym sezonie potwierdził, że jest w stanie grać na tym poziomie. W tym roku zresztą też był zaproszony na zgrupowanie reprezentacji Polski. Więc to tutaj mamy, myślę, że też dowolność w tym zestawieniu, jeśli byśmy chcieli korzystać z dwóch zagranicznych środkowych. A jeśli to polski środkowy, czy Nowakowski, czy Macyra będzie wygrywał tę rywalizację, to wtedy też możemy korzystać z każdego zagranicznego przyjmującego, czy to Honorato, czy Asparuchów, czy Panu. Więc myślę, że to zestawienie jest naprawdę bardzo dobre i tutaj nie jesteśmy w żaden sposób ograniczeni tym limitem.
Mateusz, wcześniej powiedziałeś, że spróbujemy awansować do fazy play-off. No właśnie, w tamtym roku Ślepskowi niewiele do tego play-offu zabrakło. Taką może trochę bym poprosiła od ciebie mocniejszą deklarację, na co was będzie stać w przyszłym sezonie. Bardziej też może pod kątem tego, co działo się w innych zespołach Plus Ligi, bo ta Plus Liga trochę zmieni swoje oblicze. Te niektóre zespoły, które były mocne bardzo, typu Jastrzębski Węgiel, który przez wiele lat był nie do ruszenia, no teraz wydaje się mimo wszystko, że ten skład jest nieco słabszy, tam nie ma aż takich wielkich gwiazd, jak były w poprzednich sezonach. W tamtym sezonie na przykład Luk Lublin sensację sprawił, został mistrzem. Nikt się wcześniej tego nie spodziewał. Także oceń trochę właśnie na tle innych zespołów, jak wy możecie w tym sezonie wyglądać.
Myślę, że tutaj naprawdę to jest tak mocna liga, że każdy może grać z każdym, w przeciwieństwie do żeńskiej ligi, gdzie jest tak naprawdę 2-3 mocne zespoły i jak jedziesz do, nie wiem, 5-6, to okej, może coś się wydarzyć, ale raczej bardzo rzadko. A tutaj rzeczywiście były mecze, gdzie zespoły z dołu tabeli wygrywały z tymi wyżej zestawionymi. No i też patrząc właśnie na zespoły, choćby na składy zespołów z dołu tabeli w tym sezonie, no choćby weźmiemy taki Gorzów, który no, nie powinien grać tak o czołowe lokaty, też ma w swoich szeregach na przykład Heno, świetnego przyjmującego, ma świetnego atakującego Cizobę. Więc takie indywidualności w tych zespołach będą w stanie takie pojedyncze mecze wygrywać i sprawiać niespodzianki. Ja powiedziałem tutaj o Gorzowie, ale tych zespołów jest więcej, tak? Więc czy choćby, nie wiem, Norwid Częstochowa, który rok temu urywał punkty chyba każdemu w pewnym momencie i w tym sezonie też zapowiada się, że będą mieli bardzo mocny zespół. Więc tutaj no, ciężko jakby składać takie deklaracje. Myślę, że każdy mecz tu jest bardzo ważny. Myślę, że każdy może wygrywać z każdym. Bardzo ważna będzie nasza praca na treningach, nasza praca w okresie przygotowawczym, nasza praca nad taktyką do każdego meczu. Myślę, że mamy wszystko, żeby osiągnąć dobry wynik. Mamy bardzo dobry zespół na papierze i myślę, że będziemy w stanie grać z każdym. Ale tak jak powiedziałeś, liga jest bardzo mocna, no i trzeba będzie walczyć w każdym meczu o te punkty.
Oczywiście wszystko wyjdzie na boisku, jak zwykle. Powiedz, kiedy przygotowanie rozpoczynacie?
18 sierpnia, ale wcześniej jedziemy jeszcze na Grand Prix na plaży, więc to będzie tydzień wcześniej.
Ale chyba takie luźne podejście do tego turnieju, jak zwykle u wszystkich drużyn. No,
pewnie tak.
Dobrze, i jeszcze takie jedno pytanie na koniec. Czy ta miłość do kobiecej siatkówki gdzieś tam się przewinie w ten sposób, że przyjedziesz do Białegostoku na mecz pierwszoligowych siatkarek BAS-u, żeby zobaczyć, jak ta rywalizacja w pierwszej lidze wygląda?
No jasne. No jeśli zapraszasz, to na pewno kiedyś skorzystam. Jeśli czas tylko pozwoli, to na pewno będę też śledził pewnie kobiece rozgrywki. Jednak trochę czasu tam spędziłem, więc na pewno gdzieś te wyniki będę śledził, na ile tylko czas pozwoli.
Do Białegostoku Suwałk na pewno bliżej niż z Rzeszowa. Dziękujemy bardzo. Moim i Państwa gościem był Mateusz Janik, nowy statystyk Ślepska Malow Suwałki. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.